Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda, już w nowym roku i dzisiaj mam cudowną gościnię, której się przyglądam na Instagramie już od dłuższego czasu i Blanka jest taką osobą, która myślę trochę nam opowie i o takich dużych projektach i o takich bardzo codziennych działaniach, które pomogą, żeby ten rok był trochę mniej w kierunku marnowania, a trochę bardziej w kierunku ratowania, ale od początku. Cześć Blanka.
Cześć Kasiu, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że mogę być tutaj z Tobą i porozmawiać właśnie na te tematy, jak to Ty powiedziałaś, ujęłaś dobrze, te problemy większe, czy sprawy większe i mniejsze. Poprosiłaś mnie, żebym opowiedziała, co robię, tak, kim jestem, tak? Tak. Jestem, słuchaj, w ogóle z wykształcenia archeologiem, żeby było śmiesznie, z zawodu PR-owcem, a od kilku lat mogłabym powiedzieć, że jestem eko-influencerem, ale bardzo nie lubię tego określenia, bo oto tak trochę wydaje mi się, że tak definiuję od A do Z. Bardziej mi się podoba stwierdzenie, że aspiruję do tego, żeby inspirować.
O, to ładne.
Sama kilka lat temu dostałam taki impuls od życia, który spowodował, że zaczęłam patrzeć na to życie bardziej uważnie i postanowiłam, że skoro ja mogę wprowadzać jakieś zmiany w swoim życiu i to są takie zmiany, które mogą być inspirujące dla innych, to będę się nimi dzieliła. I od tych prawie 6 lat dzielę się właśnie takimi zmianami, które wprowadzam w swoje życie i które chciałabym zobaczyć szerzej w naszym społeczeństwie. Żeby było śmiesznie, to się zaczęło dokładnie 20 grudnia 2015 roku. Ten pierwszy moment, kiedy właśnie postanowiłam, że zaczynam się tym dzielić. Trochę się bałam tego dzielenia. I naprawdę z wielkim lękiem wchodziłam na WordPressa, żeby zacząć tworzyć swojego bloga. Bo
powiedz, jak się nazywa.
Mój blog nosi nazwę Slowfix Blog. Slowfix to jest tytuł książki, którą przeczytałam i która była też takim właśnie impulsem do tego, żeby wprowadzać zmiany w swoim życiu. Napisał ją Karl Honoré, który mówią, że jest piewcą życia slow. I rzeczywiście tak jest. Ta jego książka właśnie mówi o tym, właśnie jak żyć inaczej, żyć uważniej, bo wszyscy myślą, że slow, no to znaczy, że przybrałam teraz tempo żółwia i idę wolnym tempem przez życie, ale to nie o to chodzi.
A szkoda, wiesz, czasem żałuję, że to nie o to chodzi.
Tak, chociaż właśnie.
Jak biegam, jak z piórkiem.
Tak, można też powiedzieć, że właśnie, że zamieniłam się z chomika biegającego na kołowrotku w żółwia, to też można powiedzieć, ale to tak bardziej przenośni, bo chyba tempa chodzenia nie zmieniłam, natomiast właśnie tempa jakiegoś takiego ogólnie życia. To tak, rzeczywiście tempo życia mi się zmieniło, w tym sensie, że zaczęłam zwracać uwagę na szczegóły. No i to dzięki tym szczegółom też wprowadzam te zmiany w swoim życiu, bo jak już zaczynamy pewne rzeczy dostrzegać, no to chcemy je właśnie w jakiś sposób tam w swoim życiu wprowadzać. Tak się trochę zapętliłam, widzę, w tym mówieniu o slow. Ale wracając jeszcze do impulsu, to była ta książka właśnie Karla Honoré Slowfix, a oprócz tego współtworzyłam konferencję Biznes i bioróżnorodność. Temat, który tak naprawdę wtedy tak nie wybrzmiał bardzo mocno na rynku. Dopiero teraz widzę, że zaczyna ten temat jakoś tam żyć i przebijać się do świadomości, szerszej świadomości. Ale wtedy właśnie poczułam tak mocno, że ten świat to nie tylko właśnie jakieś tam nasze takie życie konsumpcyjne, tylko ten świat składa się właśnie z przyrody ożywionej, którą niestety przy tym naszym konsumpcyjnym życiu właśnie jakoś tam depczemy, pomijamy. A bez niej nie jesteśmy w stanie żyć.
To powiedz nam teraz o projekcie, którego jesteś ambasadorką. Bo co jakiś czas trafiam u Ciebie na takie zaproszenie do zaangażowania się w projekt międzynarodowy, ale myślę, że on brzmi tak dosyć enigmatycznie, a może warto, żebyśmy jakoś go przybliżyli. Opowiesz trochę?
Tak, postaram się. Zapraszam Cię często właśnie do tego, czy tam puszczam Ci właśnie jakiś sygnał, że właśnie jest coś, co się dzieje wokół World Partnership Project. ponieważ jesteś związana z środowiskiem mody, a ten projekt jest skierowany właśnie między innymi do tego środowiska, środowiska mody. Jest to projekt unijny, który jest na rynku już dosyć długo. On jest w takich cyklach dwuletnich i tak naprawdę w pewnym momencie został zamknięty, bo już stwierdziła Unia Europejska, bo to jest projekt właśnie pod egidą Unii Europejskiej, no, że tak naprawdę był przeznaczony na to czas, zamykają projekt i już nic więcej się w tym temacie nie będzie działo. Ale okazało się, że jest on na tyle popularny i przynosi takie efekty, że postanowili, że w tym roku po raz kolejny go wznawiają. I ja nadal jestem w związku z tym jego ambasadorem. Jest to projekt skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, związanych właśnie między innymi z modą, ale też jakby szeroko pojętym designem. I taką cechą szczególną tego jest to, że ten design, ta moda mają się rozwijać w kierunku zrównoważonym. I koncepcja cała jest, polega na tym, żeby połączyć różne małe, średnie firmy, które funkcjonują na jednym rynku, żeby połączyć z jakąś inną firmą, czy bo to może być też i jedna osoba, może być tylko po prostu osoba projektanta, z innego kraju, z terenu Unii Europejskiej i stworzyć właśnie jakiś wspólny projekt, szuka się jakby, dopasowuje się w pary, tak, partnerów, którzy mają jakąś koncepcję, która potrzebuje właśnie jakiegoś sparowania z innym projektem i dzięki temu stają się to projekty międzynarodowe i one mogą iść jakby szerzej właśnie, nie tylko rozwijać się na jednym rynku, ale rozwijać się w ramach Unii Europejskiej. I co jest fajne, to są projekty, które też wykraczają poza typowy design, który nam się, jak słyszymy słowo design, to, no to myślimy o właśnie o jakichś tam wnętrzach, o ubraniach, o akcesoriach, a tu się jeszcze to łączy bardzo często z nowymi technologiami. Okay. Także to jest takie, można powiedzieć, właśnie bardzo idące w kierunku takiego, no, takich nowych potrzeb, które się tworzą na rynku. I co tu jeszcze mogę dodać? Generalnie chodzi o rozwijanie jakichś takich sektorów tak zwanych lifestyle'owych i program daje wsparcie finansowe, prawne, coachingowe i też pomaga rozwijać ten networking międzynarodowy, ale też i zaistnieć w sensie takim wystawienniczym, że jak już jest jakiś projekt, który już jest właśnie jakby sparowany, powstało partnerstwo, coś już wspólnego wychodzi na rynek i wtedy właśnie też w ramach tego projektu albo oni organizują wystawy, albo szukają wystaw, na których można te projekty pokazać. Tu chciałam dać przykład z naszego rynku.
No właśnie.
Pewnie słyszałaś o firmie KMK Kanaka, która jest firma, która bardzo promuje upcycling, a która w ogóle jest pralnią i farbiarnią ekologiczną. Ta firma została połączona w partnerstwo z fińską marką Tauko Design. I ich wspólny projekt nazywa się, fajnie, bo się po prostu nazywa The Project. I próbują oni stworzyć ubrania dla personelu hotelowego z materiałów przemysłowych, odpadów tekstylnych, które są poddawane właśnie jakimś ekologicznym barwnikom i też mają specjalne ekologiczne wykończenia. Generalnie chodzi o taki typowy upcycling, czyli jest coś, co jest odpadem, oni nadają temu wartość, nową wartość i tworzą z tego ubrania dla personelu hotelowego. To jest jeden z takich właśnie projektów, który był w poprzedniej edycji, wygrał tam, bo to oczywiście jest, to nie jest tak, że każdy, kto się zgłosi, zostanie wybrany. Można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju casting, jest grupa, która jakby ocenia te projekty, są spotkania, no w tej chwili tylko online, ale są też takie właśnie, jeśli ktoś potrzebuje lepiej zrozumieć, to nie tylko na zasadzie takiego właśnie, jak ostatnio było organizowana taka sesja informacyjna, tylko że też spotkanie jeden na jeden, gdzie można się więcej dowiedzieć o projekcie i też gdzie otrzymuje się takie wsparcie, jak przedstawić ten projekt, żeby on został wybrany.
O, rozumiem. Dobra. No to teraz myślę, że to jest takie bardziej klarowne. I mówiłaś też o tym, że zgłosić się może zarówno firma, jak i osoba fizyczna.
Tak, to jest też,
fizyczna,
to jest
tak?
też skierowane do studentów kończących uczelnie, którzy na przykład mają swój projekt dyplomowy i chcieliby bardzo go właśnie rozwinąć, bo uważają, że warto. I taka osoba w zasadzie bez takiego zaplecza, w sensie, że nie mająca jeszcze sensu stricte założonej firmy, oni też pomagają w przeprowadzeniu właśnie jakby tego procesu zakładania firmy. Są doradcy właśnie, którzy w tym właśnie kierunku jakby pomagają też. Także to jest tak naprawdę step by step można dojść do takiego partnerstwa międzynarodowego, zaczynając właśnie od choćby projektu dyplomowego.
O, to jest bardzo fajne, bo mnie właśnie przy takich projektach zawsze, wiesz, wchodzi ten taki kontekst belferki i zaczynam się zastanawiać, na ile moi studenci i studentki mogą z tego korzystać, a na ile znowu, wiesz, muszą gdzieś tam doskoczyć. To jest super, że można tutaj już na tym etapie takim pierwszym, wstępnym w ogóle przy wejściu na ten rynek odzieżowy, mając fajny pomysł na jakąś zrównoważoną działalność w obrębie mody, z tym wystartować.
Ja tu jeszcze tylko jedną rzecz chciałam, Kasiu, dodać, bo byłam kiedyś na twojej uczelni właśnie z prezentacją właśnie poprzedniej edycji World Partnership Project i pamiętam, że była taka duża obawa wśród zgromadzonych, że ojej, to jest kolejny jakiś tam projekt unijny, gdzie trzeba przebrnąć przez mnóstwo jakichś formularzy,
Tak sobie wyobrażamy te dotacje.
Natomiast oni zawsze podkreślają, że to jest taka jakby skrócona ścieżka, bo zwykle kiedy ktoś stara się o te unijne dotacje, to jest tak naprawdę z tym sam, jeśli chce to przeprowadzić w jakiś sposób taki, żeby rzeczywiście uzyskać te dotacje, to musi sam szukać sobie doradcy, który mu w tym pomoże. Natomiast tu jest właśnie jakby grupa osób, która jest temu dedykowana i oni zawsze mówią, żeby nie traktować tego, że to jest dotacja, z której trzeba będzie się jakoś tam rozliczyć. To też właśnie podkreślali na samym początku, jak zaczynałam być ambasadorem tego projektu, żeby właśnie też zapewniać, że to nie jest tak, że nie wiem, że z każdego połączenia telefonicznego, z każdej najmniejszej faktury trzeba się będzie rozliczać, że to jest jakby taki, można powiedzieć, pewnego rodzaju dotacja unijna połączona z inkubatorem.
Okej. To jest cenne, wiesz, bo ja myślę, że zwłaszcza takie osoby o, powiedzmy, takim mocno artystycznym rysie, no to mają wręcz taki syndrom, wiesz, ucieczki na myśl o tych wszystkich procedurach, więc jak tutaj mówisz, że jest to bardziej oswojone, no to łatwiej się przełamać i spróbować. Super. Podlinkujemy pod naszą rozmową ten projekt.
Aha, i jeszcze jest jedna, ważna ważna informacja, że aplikacje do tej edycji World Partnership Project jest do 2 lutego, więc tak naprawdę to nie jest dużo czasu, gdyby ktoś chciał już teraz uczestniczyć. Myślę, że oni przedłużą, że na pewno będzie kolejna edycja, bo widać, że jest to zaangażowanie i ze strony właśnie osób, które chcą w tym uczestniczyć, i ze strony tej grupy, która też bardzo chce, żeby ten program dalej jakby był pociągnięty. Ale właśnie i w tej edycji do 2 lutego.
Dobra, czyli trzeba zagęścić
ruchy.
No dobrze. A ja teraz chciałam już skręcić w kierunku twoich takich bardziej osobistych działań, które można obserwować na blogu, na Instagramie, którymi się dzielisz. Miałaś taki ciekawy post w okolicach Czarnego Piątku, kiedy mówiłaś, że czy pewnie zastanawiałaś się bardziej albo dawałaś taką tezę pod dyskusję, że być może był to ostatni Black Friday, ostatni Czarny Piątek, bo faktycznie no jakby skala tego szaleństwa jest taka, że wiele marek dzisiaj już czuje jakiś pewien niesmak związany z tym dniem i konsumenci też zaczynają dostrzegać, że może nie jest to tak fajne i atrakcyjne, jak się wydaje, z różnych powodów, także tych ekologicznych. Więc chciałam Cię zapytać, tak trochę pod włos, czy rzeczywiście uważasz, że to był ostatni czarny piątek, czy w tym 2022 jednak dalej będziemy się z tym tematem bujać?
Chciałabym, bardzo bym chciała, żeby to był ostatni czarny piątek. Chciałabym być wróżką, spojrzeć w kulę i rzeczywiście zobaczyć tą przyszłość i to, że w następnym roku to będzie nie Black Friday, tylko Green Friday, w myśl tego hasła Make Friday Green Again. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że ten ostatni Black Friday był rzeczywiście takim piątkiem, który dał mi dużą nadzieję, bo oczywiście obserwuję te konta, które mnie interesują i też patrzę na marki, które mnie interesują, czyli takie, które działają w kierunku bardziej zrównoważonej mody, czy w ogóle ogólnie jakby zrównoważonego rozwoju, nie chodzi tylko o modę, ale po raz pierwszy w ten ostatni Black Friday widziałam, że oni są też zmęczeni już tym napędzaniem tego konsumpcjonizmu, że oni też już chcą się przeciwstawić, że wcześniej szli trochę tak na zasadzie z prądem, czyli albo też organizowali u siebie akcje promocyjne, albo na ten moment tego Black Friday jakby się wyciszali i znikali. To tu rzeczywiście było kilka takich marek, które się postawiły, powiedziały nie, nie chcemy w tym brać udziału. Dla nas to jest jedno wielkie oszustwo, nie chcemy się pod tym podpisywać. To jest wykorzystywanie z jednej strony konsumenta, a z drugiej strony ludzi, którzy się przykładają do produkcji tych wszystkich rzeczy. W momencie, kiedy oni dostają mniej pieniędzy, no to jest tak, jak ktoś powiedział, że to ta cena, którą my płacimy, to jest cena jakości życia kogoś tam po drugiej stronie, kto tą rzecz dla nas wyprodukował. Co więcej, ten Black Friday jest od dłuższego czasu, nie wiem jak jest na innych rynkach, ale w Polsce zaobserwowałam to, że te ceny są de facto cenami nieobniżonymi, bo często są takie praktyki, że sklepy podnoszą przed Black Friday cenę, a później na Black Friday opuszczają, nie wiem, o 10%. No to nie jest żaden szał. I to nie jest też jakaś taka szalona okazja, z której trzeba skorzystać, a niestety w naszym mechanizmie jest takim pojęciowym, jest coś takiego, że aha, jak jest tanie, to jest okazja, to trzeba kupić. To my też ten sposób myślenia musimy zmienić i zacząć myśleć, że właśnie tak jak powiedziałam, ktoś tam dostaje mniej przez to, że my płacimy mniej.
Wiesz co, mnie się bardzo podoba, że marki dzisiaj, tak jak mówiłaś, trochę zmieniają koncepcję i zamiast tylko tak się wycofywać i mówić po prostu my w tym nie bierzemy udziału, idą jeszcze o krok dalej i robią z tego na przykład święto naprawiania ubrań, tak? Czyli jakby idą totalnie pod prąd i wydaje mi się, że to jest świetna akcja, bo wtedy jakby nie oddajemy tego święta, święta oczywiście daję tu cudzysłów, nie oddajemy tego dnia walkowerem, jakby schodząc w ogóle z pola, tylko mówimy nie, 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 my dzisiaj na przykład naprawimy twoje ubranie albo my dzisiaj zrobimy razem jakiś nie wiem, jakąś kustomizację, tak? Będziemy razem cerować albo będziemy po prostu, napijemy się wspólnie kawy i ten klient, który przychodzi, nawet jeśli on tego dnia nie zostawi jakichś dodatkowych pieniędzy w tym nowym czy starym miejscu, on zostanie z jakimś doświadczeniem, które prawdopodobnie zwiększy prawdopodobieństwo, że tam się, że to właśnie tam skieruje swoje kroki, jak będzie miał ochotę i będzie musiał, albo będzie miał potrzebę coś kupić czy coś nabyć. Więc mnie się bardzo podobały takie akcje, kiedy marki mówią, dobra, to nie tylko nie róbmy Black Friday, ale zróbmy ten prawdziwy Green Friday i zróbmy z tego coś dobrego, więc chyba wchodzi jakiś taki nowy, mocny trend z roku na rok i jak jesteśmy przy tym właśnie ratowaniu No to ty się też bardzo często dzielisz takim swoim doświadczeniem tego, jak ratujesz różne rzeczy, jak przedłużasz im życie. Więc chciałam cię zapytać o to, jak wygląda twój green year, skoro już nie Green Friday. Co robisz, żeby dawać rzeczom, a może nie tylko rzeczom, jakąś drugą szansę?
To jeszcze tylko na moment, zanim odpowiem na to pytanie, nawiążę do tego, co powiedziałaś. To jest moje marzenie, żeby właśnie na rynku zaistniał taki model biznesowy, że nie sprzedaje się tylko produktu, tylko produkt z usługą, na zasadzie, że kupiłam sweter, zrobiła mi się tam jakaś dziura, oddaję do tej samej firmy i ta sama firma mi ten sweter referuje. I tak to mniej więcej działa, czyli przedłużamy życie, nie tylko jakby odpowiedzialność spada na nas konsumentów, tylko jest odpowiedzialność i po drugiej stronie, że ktoś sprzedał mi produkt i ktoś pomaga mi ten produkt utrzymać przy życiu jak najdłużej.
No dzisiaj to jest tak naprawdę domena towarów luksusowych, gdzie ta usługa takiego dożywotniego serwisu bardzo często jest w ogóle wkalkulowana w cenę. Ostatnio miałam taką rozmowę właśnie ze studentami, czy jakość jest taką domeną odpowiedzialnej mody. No i wszyscy się zgodziliśmy, że jak najbardziej to jedną z właściwie z podstawowych, że my jeśli wypuszczamy na rynek rzeczy, które z założenia są jednorazowe, no to potem nawet ten drugi obieg ma krótkie, no jakby małe szanse, no bo wyobraźmy sobie, co my będziemy kupować w tych lumpeksach, jeśli one zostaną zasypane takim jednorazowym produktem, nie wiem, marek typu Shein, tak? Jakby to kończy się ten etap po prawej kaszmiry, po lewej jedwabie, tylko za chwilę będziemy mieć po prostu różne, mniej i bardziej badziewne poliestry. No i to w ogóle jest jakaś taka droga donikąd. Więc no tak, masz rację. I jakość plus serwis, fajnie jakby to szło w pakiecie, szczególnie jak chcemy czymś konkurować z marką, to konkurujmy też usługami, prawda? Więc 100% racji.
Tu jest taki świetny przykład marki Patagonia, o której pewnie wszyscy słyszeli. Oni rzeczywiście mają tą koncepcję, że sprzedajemy nie tylko produkt. Produkt oczywiście kosztuje, odpowiednią cenę ma, ale w ramach tego jest właśnie i naprawa, i odkupienie. Też jeśli w momencie, kiedy klient się znudzi, czy już nie chce danej rzeczy nosić, może odnieść do sklepu właśnie Patagonia i ten produkt zostanie odkupiony, później poddany procesowi upcyclingu i ponownie wystawiony na rynek. To jest właśnie to moje marzenie, żeby takich firm było jak najwięcej. A w międzyczasie, no póki tych firm nie mamy, to staram się robić to indywidualnie. Wyszukuję rzemieślników, czy nowo powstałe, starych rzemieślników, czy nowo powstałe firmy, które się właśnie zajmują ratowaniem różnych rzeczy. I właśnie to, co jakby kocham, co chcę, żeby zostało w moim domu, w moich szafach, to staram się temu dawać nowe życie. Wy tego dzisiaj nie możecie zobaczyć, ale mam na sobie wdzianko, które zostało uszyte z chusty kupionej dawno temu w Zarze, kiedy jeszcze w Zarze były chusty robione z prawdziwej wełny. Chusta mi się na tyle podobała i była zrobiona z dobrego materiału, że postanowiłam, że mimo, że jej kupiłam ją i leżała w mojej szafie, a nie chciałam jej oddać dalej, postanowiłam, że właśnie zrobię z niej coś nowego. Znalazłam osobę, która mi uszyła z tego, sama nie mam takiej zdolności, ale znalazłam osobę, która uszyła mi z tego fajne wdzianko. I muszę powiedzieć, że za każdym razem, jak się gdziekolwiek w tym wdzianku pokazuje, to wszyscy pytają, ojej, a skąd masz taką ładną rzecz? To mi przypomina historię, kiedy byłam w Budapeszcie na takim spotkaniu poświęconym właśnie znowu naważonej modzie, gdzie przyjechała pani profesor z Wydziału Mody z Tajwanu i opowiadała nam właśnie o tym, jak ona uczy upcyclingu, przychodząc właśnie na wykłady w rzeczach, które sama właśnie projektuje właśnie na zasadzie upcyclingu. I powiedziała mi, że często jest tak, że jak się właśnie gdzieś tam pojawia w towarzystwie czy udziela wywiadów, to bardzo często ludzie chcą od niej odkupić te rzeczy, które ona ma na sobie, bo są właśnie unikalne, niepowtarzalne i mają właśnie tą swoją upcyclingową wartość. I to właśnie tak naprawdę od tego spotkania, muszę powiedzieć, ten upcycling tak mocno zagościł w mojej głowie i stał się takim moim mottem przewodnim w życiu, że staram się właśnie nie że wyrzucać, bo raczej rzeczy nie wyrzucam, tylko staram się znaleźć im drugi dom, przekazać gdzieś dalej, kto będzie dalej używał tego, czego ja już nie potrzebuję. Ale w momencie, kiedy nie chcę się czegoś pozbyć, a jednocześnie no, coś mi już w tej rzeczy przeszkadza, to staram się znaleźć właśnie dla niej nowe życie albo nadaję jakąś nową wartość. I to nie tylko dotyczy ubrań czy akcesoriów, ale też mebli. Bardzo lubię opowiadać historię moich krzeseł, które mam w jadalni. To są krzesła, które mi się w zasadzie od samego początku nie podobały. Ale zostały kupione na szybko w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy się do Danii, gdzie mój mąż dostał pracę i potrzebowaliśmy właśnie krzeseł do jadalni, nie mieliśmy jeszcze wtedy na stanie, byliśmy młodym małżeństwem. No i te krzesła tak z nami wędrują przez życie i pewnego dnia stwierdziłam, że chcę jakoś tam odmienić ich wygląd, nie chcę kupować nowych, chcę te krzesła, które mam, coś z nimi zrobić. Więc najpierw znalazłam pana stolarza, który okazuje się, że pracował kiedyś w kościele mariackim. Ratował tam stalle, przywracał je do ich świetności, do stanu świetności. Ten stolarz podjął się zdjęcia politury z tych krzeseł, bo one mają taką obudowę drewnianą i miały bardzo brzydką politurę, która mi się nie podobała. Nikt się tego nie chciał podjąć, bo powiedział, że to jest za ryzykowne. No ale pan starszy rzemieślnik postanowił, że mi pomoże, zdjął mi z nich politurę. A później postanowiłam, że zmienię obicie, ale chciałam zmienić obicie na nietypowe materiały, na które żaden z tapicerów też się nie chciał zgodzić, bo zwykle oni mają swoje materiały wybrane, współpracują z konkretnymi hurtowniami i nie godzą się na żadne odstępstwa od reguły. A ja chciałam mieć materiały nietypowo obiciowe i też materiały, które z jednej strony miał być jeden wzór, z drugiej strony inny wzór. I kiedyś natrafiłam, Instagram ma jednak niesamowitą moc posuwania nam różnych pomysłów i rozwiązań. Trafiłam kiedyś na stronę Alicji, która prowadzi profil Dziadek na strychu. I ona pokazywała krzesła, które sama dla siebie obiła do jadalni, którą ma w kuchni. I wtedy ja jakoś tak pod wpływem impulsu napisałam do niej, mówię, słuchaj, a nie chciałabyś się zająć moimi krzesłami? Ja mam taką szaloną koncepcję, której nikt nie chce mi zrealizować. A ona mówi, słuchaj, a gdzie ty mieszkasz? Ja mówię, no Warszawa. A ona mówi, no ja jestem prawie przy granicy wschodniej. To jak z tymi krzesłami? No i się okazało, że jest jakiś pan, który kursuje od nich kilka razy w tygodniu do Warszawy i który się zgodził zabrać te moje krzesła do niej, a później z powrotem przywieźć. I w ten sposób moje krzesła zyskały taki wygląd, o jakim ja marzyłam. I właśnie na zasadzie takiej zupełnie przypadkowej znajomości przez Instagram mam to, co chciałam.
Ale zobacz, tak myślę sobie, ile potrzeba, wiesz, jak bardzo trzeba mieć ten mindset taki w kierunku już takiego właśnie niemarnowania, żeby wykonać tyle wysiłku i takiego, wiesz, zaangażować się w cały ten proces. Ja myślę, że to, co nas dzisiaj gubi, to jest to, że my chcemy wszystko natychmiast. Jak mamy taką myśl, że nam się nie podobają nasze krzesła, no to za 3 sekundy jesteśmy pewnie już, dobra, nie wszyscy, ale wiele osób myśli w kategoriach, dobra, no to co, IKEA? Albo po prostu sklep z meblami i to najlepiej taki, gdzie na nic nie trzeba czekać, nic nie jest na zamówienie, tylko po prostu jadę, kupuję, wracam, tak? I te takie, ten wysiłek, to dotyczy wielu rzeczy, na przykład naprawiania torebek, plecaków, butów, oddawania ich do szewca. My tutaj cały czas mamy gdzieś z tyłu głowy taką myśl, że no ale to tyle zachodu, będę musieć czekać, musimy mieć w ogóle, mam wrażenie, taką dodatkową motywację, żeby coś takiego zrobić i trochę kreatywności, więc to w ogóle jakoś wymaga no, takiego sporego przestawienia się w głowie, żeby nam się chciało. Ja miałam taką myśl, że będą nas słuchać osoby, które powiedzą albo pomyślą o matce, że też jej się chciało.
Więc tak.
Tak.
Tak, ale to jest właśnie to, co się wydarzyło w tej mojej głowie. Ja też tak żyłam, że na zasadzie chcę, klikam, mam. Ale przyszedł właśnie ten impuls, ta książka, ta konferencja, którą współtworzyłam, a później za tym coraz więcej jakby wiedzy i świadomości, która sprawiła, no, że jestem właśnie w tym momencie, w którym jestem i że mi się chce. Oczywiście, tak jak mówisz, często jest tak, że właśnie komuś opowiadam i ktoś mówi, wow, fantastycznie, no super efekt, ale ile czasu na to trzeba poświęcić.
Tak.
Ale właśnie to jest to, jeśli chcemy żyć w tym świecie, świecie właśnie uważnym, świecie, gdzie właśnie zwracamy uwagę na to, co jemy, jak się ubieramy, dbamy właśnie, no nie tylko dbamy o swój dobrostan, tylko musimy dbać o dobrostan zewnętrzny, o dobrostan świata, żeby to właśnie to zdrowie nasze, ale i zdrowie planety, na której żyjemy, no szło w dobrym kierunku. I skoro jesteśmy w stanie poświęcić mnóstwo czasu, na przykład ludzie, którzy chcą być, jak to mówią, super fit, są w stanie bardzo dużo czasu poświęcić na siłownię, na szukanie jakichś odpowiednich tam mieszanek, które tam sobie przygotowują, żeby mieć odpowiednią figurę, ładnie wyglądać, to jeśli można na to tyle czasu poświęcić, to dlaczego nie możemy poświęcić więcej czasu na to, żeby stworzyć ten świat bardziej zrównoważony, bardziej przyjazny wszystkim?
Wiesz co, jak mówiłaś o tych priorytetach, bo to się chyba do tego tak naprawdę sprowadza, że jak my sobie odpowiemy na pytanie po co i co mamy, jakby co nam daje albo za czym głosujemy takimi decyzjami, no to jest inna sprawa. I często wydaje mi się, że mamy to myślenie takie już utrwalone, że głosujemy naszym portfelem.
Tak?
W związku z tym, jak prowadzę webinary na temat odpowiedzialnej mody, to na 90% na końcu rozmowy pada, albo na końcu prezentacji pada takie pytanie, dobra, to gdzie teraz kupować? I to jest to myślenie, żeby po prostu zmienić gorszy sklep na lepszy sklep. A ja wtedy zawsze mówię, ale przez godzinę mówiłam o tym, żeby właśnie nie kupować, żeby iść do swojej szafy, żeby coś naprawić, żeby coś przerobić, żeby się zastanowić, co nam jest potrzebne, a nie po prostu zamienić tą, wiesz, przysłowiową Zarę na równie przysłowiową Patagonię, tak? Bo może się okazać, że my wcale nie potrzebujemy kurtki Patagonii, po prostu, bo nie taki tryb życia prowadzimy i to wcale nie jest takie proste w tej zmianie, więc jak słuchałam o Twoich meblach, to myślę, że to też jest głosowanie, tylko taki level up, kiedy my po prostu już nie tylko głosujemy portfelem, ale trochę też głosujemy swoim czasem, prawda? Jakimś swoim zaangażowaniem. Ostatnio Zosia z Ubrania do Oddania pokazała, podzieliła się takim swoim pierwszym skipem, doświadczeniem po prostu buszowania po śmietnikach i ratowania jedzenia. No i ta relacja mi właściwie rozwaliła głowę, bo to jest znowu coś, jakiś kolejny absurdalny objaw marnotrawstwa, który się odbywa gdzieś codziennie w jakiejś po prostu gigantycznej skali, a my przechodzimy nad tym do porządku dziennego albo w ogóle uważamy, że nie możemy z tym nic zrobić, często nie możemy, ale jakby samo nagłaśnianie tego i taka niezgoda na marnowanie to chyba jest w ogóle początek, więc ja w tej Twojej historii słyszę po prostu niezgodę na to, żeby się tych nielubianych krzeseł pozbyć i dawanie im właśnie tej drugiej, trzeciej szansy, nawet jeśli to wymaga czasu i pewnie kasy i zaangażowania, ale to ciągle się bardziej opłaca właśnie planecie niż po prostu takie zwykłe kolejne zakupy. Jakie Ty masz jeszcze, Blanka, dla nas tipy, żebyśmy mogli się trochę zwrócić w tym kierunku bardziej slow i bardziej uważnym i bardziej eko?
Moim takim ogólnym tipem to jest to, żebyśmy włączyli uważność. I to taką uważność właśnie na szczegóły, bo od tej uważności, od tego dostrzegania tych szczegółów zaczyna się ta zmiana, ten mindset w naszej głowie ustawiony bardziej na właśnie na ekologiczne życie. Ja muszę powiedzieć, że no, zajęło mi to chwilę, bo skoro zaczęłam tą zmianę w 2015 roku, wtedy zaczęłam właśnie to dzielenie się tym, co zmieniałam w swoim życiu na blogu, no to minęło 6 lat. A my tak naprawdę cały czas mamy powtarzane, że ciągle mamy mało czasu na uratowanie tej planety. I ostatnio przeczytałam taką fajną rzecz, że właśnie mamy mało czasu, ale pamiętajmy, że to my jesteśmy pilotem. Czyli tak naprawdę od każdego z nas zależy. My nie jesteśmy pasażerami samolotu, gdzie decyduje tylko pilot, czy da się nas uratować, czy nie. Tylko każdy z nas może się do tego w jakiś sposób przyłożyć. Jeśli będziemy zwracali uwagę na szczegóły, tak jak jeśli chcemy się dobrze odżywiać, to idziemy do sklepu i czytamy skład, bo nie chcemy przyjmować jakiejś tam chemii w jedzeniu. Zwracamy uwagę na to, czy coś jest opakowane, bo też o tym się coraz więcej mówi, czy coś jest opakowane w plastik, czy nie. Natomiast ciągle jest za mało nagłaśniane to, że właśnie, że nosimy bardzo dużo plastiku na sobie, który jest później, tak jak powiedziałaś, co będziemy kupować, nawet jeśli to będzie drugi obieg, jeśli to są ubrania, które się po prostu po bardzo krótkim czasie nie nadają do dalszego noszenia. Mhm. I mimo wszystko właśnie w tym momencie musimy zagłosować portfelem, chociaż oczywiście ja zachęcam jak najbardziej do tego, żebyśmy wykorzystywali te zasoby, które mamy, bo to, co leży, to, co jest w naszych szafach, to są zasoby ziemi, które już zostały wykorzystane, więc powtórne ich wykorzystywanie to jest dawanie szansy nam samym, naszym kolejnym pokoleniom i właśnie naszej planecie, żeby ona dalej przetrwała, żebyśmy z niej mogli korzystać tak jak do tej pory korzystamy, tylko właśnie w sposób bardziej zrównoważony. I tak naprawdę to jest moje główne przesłanie, żebyśmy zwracali po prostu uwagę na to, co robimy, żebyśmy nie byli tym chomikiem, który krąży na kołowrotku i nie wie, co się z nim dzieje, tylko może właśnie bardziej, tak jak powiedziałeś, że fajnie by było być jednak tym żółwiem. Żebyśmy patrzyli na to, co robimy, że jak patrzę, już coraz mniej takich ludzi widzę, ale jak patrzę na ludzi, którzy wychodzą ze sklepów ze zgrzewkami wody w jakichś tam ilości opakach, już nie wiem ile tych wód tam jest w tych pakach i sobie myślę, ile tego jest później wyrzucanego i nieprzetworzonego i gdzieś tam to zalega w morzach, oceanach, w naszej glebie. I ten ktoś, kto to niesie, to w ogóle się nad tym nie zastanawia. Dla niego jest najważniejsze, że on wypije wodę, która wydaje mu się, że jest dla niego bezpieczna. Albo idziemy do sklepu, ostatnio miałam taką sytuację z moją córką, idziemy do sklepu, ona chciała, żebym jej kupiła jakiś sweter, bo z wszystkich już go wyrastała, a w second handach nie mogłam akurat na jej rozmiar znaleźć swetra. No i weszłyśmy, ona mówi, mamo, chodźmy do Zary. Ja mówię, no dobrze, dam szansę tej Zarze. Weszłyśmy do Zary, no i ja mówię, słuchaj, będziemy czytać metki. Ja mówię, nie patrzymy tego na wzory, tylko będziemy czytać metki. I każda metka, wszystko sztuczny skład, jeśli tam jest wełna, to jest 2-3%. Jeśli tam jest bawełna, to też w jakichś śladowych ilościach. Wszystko tylko ten plastik, który tak jak ja jej tłumaczę, mówię, słuchaj, to nie grzeje, to tylko powoduje, że ty się pocisz. I bardzo wiele ludzi w ogóle nie zwraca na to uwagi. Jeśli już się nauczyło, to czyta składy jedzenia, które kupuje, produktów spożywczych. Natomiast tak. W ogóle w momencie wchodzenia do sklepu odzieżowego w ogóle się nie zastanawia, czy to, co kupuje, to nie będzie bardziej mu szkodziło i nie będzie bardziej szkodziło później środowisku, tylko na zasadzie takiego właśnie impulsu. Fajnie, ładnie wygląda na wieszaku, to kupuje.
Tak, my kupujemy już dzisiaj tylko oczami, jeśli chodzi o modę, w bardzo wielu przypadkach, bo już nawet nie można powiedzieć, że funkcją, bo tak jak mówisz, taki akrylowy sweter czy poliestrowa bluza, no to nie jest coś, co nam zapewni komfort. No ja się przychylam i mocno, wiesz, tutaj przybijam piątkę za te podążanie w tym kierunku uważności i takich drugich szans. I chciałam Cię jeszcze, wiesz co, zapytać o książki albo o takie źródła wiedzy, które Cię przez te 6 lat jakoś niosły i wspierały w tej Twojej drodze. Jakby ktoś dzisiaj chciał jakąś biblioteczkę sobie konstruować albo trafiać na właściwe strony, to masz jakichś swoich faworytów?
Na pewno bym polecała zacząć właśnie od Karla Honoré, od niekoniecznie od książki Slow Pigs. On ma już dosyć dużą tą półkę książek, którą napisał. To bardzo bym polecała, żeby do niego zajrzeć. Nie trzeba czytać w oryginale, one są tłumaczone na język polski. Ale Slow Pigs na pewno daje dużo do myślenia. Od pierwszej strony w zasadzie tej książki mi się oczy bardzo szeroko otworzyły. I właśnie zaczęłam inaczej myśleć, sobie pomyślałam, nie, zaraz, nie możemy się dawać temu wirusowi pośpiechu. Po prostu to jest coś, co jakby nas kompletnie zapętla, przestajemy myśleć, tylko tak właśnie biegniemy do przodu. A więc ten Slow Pigs rzeczywiście jest taką żelazną pozycją u mnie. Dużo jest w tej chwili tych książek. Przez te 6 lat, od kiedy właśnie zaczęłam pisać bloga i dzielić się zmianami, które wprowadzam w życiu, wiele wartościowych książek się pokazało na rynku. Ostatnio, jeśli ktoś chce zacząć przebudowywać jakby swoje myślenie o modzie, to na pewno polecam bardzo książkę Moniki Szymor, Slow Fashion. Ona jest bardzo przystępnie napisana i fajnie tłumacząca, dlaczego potrzebujemy właśnie przejścia od fast fashion do slow fashion. Dużo jest właśnie też tych takich, można powiedzieć, zachęt do tego, żeby zaglądać do swojej szafy. To, o czym mówiłyśmy, że właśnie najbardziej odpowiedzialna moda to nie ta z ekologiczną metką w sklepie, ale właśnie nasza własna szafa.
Ta w naszych szafach. Dokładnie. Blanka, ja Ci bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że tak ku inspiracji w nowym roku. No i życzę Ci samych sukcesów w ratowaniu przedmiotów i planety i dawaniu drugich szans, drugich i trzecich i czwartych wszystkiemu i wszystkim, którzy tego potrzebują. Dziękuję Ci za to spotkanie i do zobaczenia na Twoim Instagramie slowfixowym i na blogu.
Bardzo Ci dziękuję. Życzę też powodzenia w rozwijaniu wspaniałego podcastu.
No i to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Linki do stron, o których mówiła Blanka, do jej bloga i do projektu znajdziecie w opisie odcinka. Chciałam też przy okazji podziękować tym wspaniałym 5 osobom, które w grudniu postawiły mi wirtualną kawę z pomocą serwisu Buy Coffee'u i pierwszej wspaniałej matronce, która zdecydowała się wesprzeć mnie i ten podcast za pomocą serwisu Patronite. Jeżeli macie ochotę dołączyć do tego grona, będę bardzo wzruszona. Jeśli macie przestrzeń na takie wsparcie, zapraszam. Zawsze też zupełnie bezkosztowo możecie podawać mój odcinek dalej, wystawiać mu oceny w serwisach podcastowych. To też się liczy, to też wspiera. No i jakoś dodaję skrzydeł. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Bądźmy zdrowi i róbmy fajne rzeczy. Cześć!